Nadchodząca fala, technologia państwo i architektura powstrzymywania. Praca przygotowana przez Fundację Dobre Państwo. Artykuł analizuje wyzwania związane z nadchodzącą falą technologiczną, definiowaną jako sojusz sztucznej inteligencji i biologii syntetycznej. Ta nowa rzeczywistość charakteryzuje się asymetrią, wszechstronnością, autonomią oraz wykładniczym tempem rozwoju. Autor, opierając się na koncepcjach Mustafy Sulejmana, argumentuje, że beztroska otwartość prowadzi do katastrofy, paniczna kontrola do dystopii, a rezygnacja z inżynieryjnego rozumu do stagnacji. Rozwiązaniem jest tak zwana wąska ścieżka, sztuka równowagi między innowacją a bezpieczeństwem. Aby zrozumieć teraźniejszość, trzeba uchwycić rytm historii. Technologie ogólnego przeznaczenia nadchodzą falami, a każda fala rzeźbi na nowo instytucje. Ewolucja naszej mocy to historia manipulacji, najpierw twardą materią, potem abstrakcyjnymi znakami, a dziś samymi modelami inteligencji i kodem życia. Gdy Mustafa Sulejman definiuje nadchodzącą falę jako sojusz sztucznej inteligencji i biologii syntetycznej, stawia diagnozę totalną. Nie jest to spekulacja, lecz opis systemowego sprzężenia, w którym zdolność do działania staje się radykalnie tańsza, a jej siła rozkłada się asymetrycznie. Właśnie dlatego hiperewolucja, wszechstronność i autonomia przestają być figurami retorycznymi. Stają się nazwami wektorów, które wyznaczają nową architekturę możliwości. Kluczowy staje się tu problem goryli. Metafora zapożyczona przez Sulejmana od Stuarta Russella. Nie jest to analogia z zoologii, lecz z socjologii inteligencji jako zasobu dominacji. Silniejszy nie dominuje nad mądrzejszym, bowiem siła jest jednowymiarowa, a inteligencja transformatywna. Jeśli zatem systemy planujące i uczące się osiągną kompetencje działania w świecie, wykraczając poza rekombinację symboli, to w sposób konieczny powstaje nowy rodzaj ryzyka strukturalnego. Ryzyka, którego nie amortyzuje sama dobra wola twórców. W tym punkcie wymóg ograniczników, audytów i technicznych wyłączników awaryjnych przestaje być stanowiskiem ideologicznym. Staje się wymogiem racjonalności praktycznej. Wielki dylemat rozpościera się między trzema niepożądanymi skrajnościami, a jednym niestabilnym centrum. Beztroska otwartość prowadzi wprost do katastrofy, paniczna kontrola rodzi dystopię, a rezygnacja z rozumu inżynieryjnego skutkuje stagnacją. Pomiędzy nimi biegnie wąska ścieżka, która nie jest kompromisem, tylko wymagającą sztuką równowagi. W tej sztuce każda warstwa porządku, technicznego czy prawnego, działa dwojako. Jest zarazem ograniczeniem i źródłem nowych możliwości. Program ten może brzmieć jak asceza, lecz w istocie jest sztuką nadawania formy. Wiedza po prostu chce być wolna. To stwierdzenie należy traktować nie jako slogan, lecz jako prawo termodynamiki informacji. Cały ekosystem, od finansowania badań, przez systemy reputacji naukowej, po repozytoria preprintów i otwarte oprogramowanie, tworzy potężny gradient dyfuzji, którego nie odwróci żaden edykt. Skoro tak, właściwe pytanie nie brzmi, jak zatrzymać ten proces, lecz jak zorganizować go wokół strategicznych wąskich gardeł. Chodzi o to, by dostęp do najbardziej niebezpiecznych kompetencji wymagał licencji, uwiarygodnionej tożsamości i podlegających audytowi zapisów aktywności, uniemożliwiając powstawanie dzikich laboratoriów. Sulejman proponuje właśnie takie przesunięcie. Od bezradnego zakazu w stronę architektury ograniczeń, która wykorzystuje naturalne punkty koncentracji. Są nimi na przykład łańcuchy dostaw półprzewodników, reglamentowany dostęp do chmury czy kontrola nad syntezą DNA. Wyobraźmy sobie parabolę o wąskiej ścieżce w górach. Karawana postępuje wzdłuż ostrej grani, gdzie po lewej stronie rozciąga się przepaść katastrofy, a po prawej urwisko dystopii. Przewodnik dzierży kij utrzymujący w napięciu dwie siły: prawo do ryzyka innowacji oraz imperatyw bezpieczeństwa publicznego. Jeśli napięcie którejkolwiek z nich osłabnie, karawana nieuchronnie traci równowagę. Największą trudność sprawia fakt, że wiatr zmienia się szybciej niż kroki. Dlatego żaden program powstrzymywania nie jest rozwiązaniem ustalonym raz na zawsze. To nieustanne ćwiczenie w oddychaniu instytucjami. Automatyzacja pracy umysłowej wprowadza nas w nową, niepokojącą dialektykę uznania. Gdy wielkie modele językowe i zalążkowa sztuczna inteligencja przejmują zadania oparte na języku, które dotąd tworzyły produkt krajowy brutto, znikają całe połacie tego, co można nazwać kognitywną pracą fizyczną. Wraz z nimi znikają nie tylko pensje, ale również tożsamości zawodowe, w których ludzie przez lata zakorzeniali swoje poczucie wartości. Mustafa Sulejman ma rację, gdy ostrzega, że ludzie z widłami to nie jest tania metafora populizmu, lecz przewidywalna reakcja społeczeństw na masową utratę godności i uznania. Rozsądną odpowiedzią nie jest zakaz generowania wiadomości elektronicznych przez sztuczną inteligencję, lecz głęboka fiskalna i edukacyjna przebudowa systemu. Chodzi o to, by zysk z inteligencji przestał być prywatnym strumieniem płynącym do właścicieli modeli, a stał się źródłem redystrybucji i finansowania usług publicznych w momencie, gdy dochody z pracy zaczynają maleć. Spróbujmy uporządkować to rozumowanie rygorem rachunku zdań. Niech P oznacza postulat nieograniczonej otwartości, Q – bezpieczeństwo publiczne, a R – demokratyczną legitymację. Jeśli przyjmiemy, że P implikuje nie Q, czyli otwartość zagraża bezpieczeństwu, a nie Q i si implikuje nie Q, czyli brak bezpieczeństwa podważa legitymację, to przez podwójne zastosowanie reguły modus ponens dochodzimy do wniosku, że P prowadzi do nie. Jeśli jednak założymy, że również nie P, czyli zamknięcie, prowadzi do nier, otrzymujemy formułę, w której zarówno otwartość, jak i jej brak skutkują utratą legitymacji. To logiczny dowód na fatalizm. Aby go uniknąć, musimy wprowadzić dodatkowe aksjomaty: ograniczoną otwartość S oraz ograniczoną kontrolę T. Wtedy jednoczesne spełnienie bezpieczeństwa i legitymacji staje się możliwe, o ile znajdziemy taką konfigurację, która minimalizuje koszt społeczny. Automatyzacja nieuchronnie redefiniuje państwo. Gdy znika tradycyjna baza podatku od pracy, w budżecie powstaje luka. Luka ta zniszczy usługi publiczne, chyba że zostanie wypełniona opodatkowaniem kapitału, robotów i zysków z automatyzacji. Należy bowiem pamiętać, że redystrybucja bez produktywności jest iluzją, a produktywność bez redystrybucji jest dynamitem. Superfala uderza w każdy kontynent inaczej. Azja myśli w skali dekad, integrując robotykę z biotechnologią w imię suwerenności technicznej, co prowadzi do technomerkantylizmu. Afryka dokonuje skoku dzięki technologiom mobilnym, stając się globalnym laboratorium rozwiązań niskokosztowych. Ameryka postrzega innowacje jako moralny dramat jednostkowego geniuszu, co sprzyja nieokiełznanej wierze w skalowalność. Europa natomiast nadaje rzeczywistości normatywne ramy, zanim sama ją zbuduje. Bywa to cnotą chroniącą prawa, a bywa pustym rytuałem, gdy brakuje potencjału technologicznego. Program 10 koncentrycznych kręgów powstrzymywania musi stać się zintegrowaną praktyką. Bezpieczeństwo wymaga, aby co najmniej 1/5 budżetów na badania przełomowe była alokowana na prewencję ex ante, czyli analizę ryzyka przed jego wystąpieniem. Audyty muszą przekształcić się w proaktywne testowanie odporności na tzw. czarne łabędzie. Ograniczniki rozwoju powinny celować w fizyczne wąskie gardła. Dostęp do materiałów, energii i unikalnych kompetencji. Twórcy muszą mieć wbudowany prawny obowiązek odpowiedzialności. Rekurencyjne samodoskonalenie systemu, które znosi ludzką kontrolę, jest sygnałem alarmowym, a nie trofeum do zdobycia. Rządy muszą odzyskać zdolność do tworzenia własnej technologii, ponieważ regulacja bez rozumienia jest magią, a magia w polityce zawsze kończy się bolesnym procesem przed Trybunałem Rzeczywistości. Sojusze międzynarodowe należy budować w twardym języku weryfikowalnych warunków, na wzór protokołu montrealskiego, z klauzulami snapback, czyli mechanizmami natychmiastowego przywracania sankcji. Kultura innowacji powinna nagradzać ujawnianie porażek, jak czyni to branża lotnicza. Wreszcie ruchy społeczne muszą przezwyciężyć polaryzację i zdobyć kompetencje technologiczne. Państwo narodowe nie jest anachronizmem, lecz jedynym aktorem zdolnym do podjęcia tej niewdzięcznej pracy. Współczesna wielka umowa jest transakcją ostateczną. Oddajemy monopol na użycie siły w zamian za monopol na odpowiedzialność. W epoce, gdy granice między twórcą a narzędziem zacierają się, kluczowe staje się pytanie, czy potrafimy zbudować architekturę odpowiedzialności, zanim technologia zbuduje nas? Czy uda nam się przekształcić nieokiełznaną falę innowacji w źródło powszechnego dobrobytu? Czy też zostaniemy zmieceni przez jej potęgę? Przyszłość zależy od naszej zdolności do połączenia otwartości z rozwagą, innowacji z etyką i technologii ze społeczną sprawiedliwością.